Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, to niespełna pół godziny, Małgorzata Maniszewska.
Rozpoczynamy nasz program od gościa bardzo specjalnego, pani Aliny Mleczko, królowej polskiego saksofonu, która już za chwilę w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, dokładnie jutro. I dziś chcemy przypomnieć fragment rozmowy nagranej wcześniej oraz fragment, zaprezentujemy Państwu rozmowy już nagranej.
Czyli zaproszenia na jutrzejszy koncert.
Tak jest, tak więc najpierw Alina Mleczko.
Saksofonistka, znakomity muzyk. Osoba, która jednak nie została skrzypaczką w pewnym momencie. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dlaczego te skrzypce porzuciłaś? Nie chciało ci się ćwiczyć na nich?
Bo pojechałam na warsztaty jazzowe do Chodzieży, co zresztą pamiętamy, bo tam się właśnie spotkałyśmy lata
tak jest.
Temu.
No rzeczywiście lata temu.
Żartuję, no może same warsztaty nie spowodowały tego, ale... Dlaczego nie zostałam skrzypaczką? Bo chyba
skrzypków.
Się bałam, tak, chyba się trochę bałam, że zginę gdzieś w tym wspaniałym tłumie skrzypków genialnych. Tak, no coś w tym było, że gdzieś tam jednak intuicyjnie szukałam swojej ścieżki i saksofon się zdarzył. I jak to się zdarzyło, że było miejsce na saksofon i zgłosiłam się w szkole i jeszcze zupełnie nieźle od początku wychodziło mi to granie, to no to już brnęłam w to, już inwestowałam, że to jednak będzie to.
Pierwszy twój nauczyciel to pan Bernard Steuer.
Tak, zresztą bez żalu, pamiętam, że bez żalu porzuciłam skrzypce, pamiętam, że koleżanki bardzo się dziwiły, skrzypaczki zresztą, które dziś są skrzypaczkami, grają w orkiestrach, czy mi nie żal, dlaczego i w ogóle, bo to jednak było ładnych kilka lat, cała szkoła podstawowa, jeszcze dwie klasy szkoły średniej, kiedy zupełnie z dnia na dzień odłożyłam skrzypce i no, ćwiczyłam już wyłącznie na saksofonie.
To już był ostatni moment tak naprawdę, żeby zmienić instrument.
Tak się, być może, tak się zdarza, że jednak w wieku 14-15 lat wtedy na tych dętych instrumentach zaczynało się grać, ale to jest bardzo różnie. To jest w ogóle w tej chwili dla mnie ciekawy temat, bo też uczę od lat i na każdym etapie uczę i uczyłam i od zera, od samych początków i w szkole średniej i od kilku lat na poziomie akademickim. Teraz już nie uczę od zera, ale to jest ciekawe, bo zdarzają mi się uczniowie w szkole średniej, którzy przychodzą po innych instrumentach albo już mają jakąś edukację muzyczną za sobą, mając lat 17, 18 nawet, i oni zaczynają się uczyć grać na saksofonach i po kilku latach zupełnie dobrze na nich grają. Niektórzy nawet jakoś tam funkcjonują w zawodzie. Oczywiście to nie jest w kategoriach wirtuoz solista klasyczny, bo tutaj już nie mają szans, ale mogą się nauczyć zupełnie na dobrym poziomie grać, szczególnie jeżeli idą potem w innym kierunku. Więc ja nie do końca jestem przekonana do tego, że jedyną słuszną drogą w tej chwili jest bardzo wczesne zaczynanie, rozpoczynanie nauki gry z powodu konkurencji, bo to w przypadku saksofonu różnymi drogami chodzi i no, inne drogi też mogą okazać się skuteczne.
Twoja droga się okazała wyjątkowo skuteczna, ale po prostu ty chyba należysz do osób, które wiedzą, czego chcą od życia.
Albo że uparta jestem. Wczoraj usłyszałam od dyrygenta, że jestem uparta.
I kto to powiedział?
Właśnie. Że tak. Cieszę się, jeżeli tak.
Ale
to...
Przepraszam, też musimy powrócić. Tak. Ale kto wygrał tę batalię? Dyrygent czy ty?
Okaże się dziś na koncercie. Myślę, że będzie jakiś dobry kompromis. Natomiast...
Uparta jesteś?
Uparta jestem. Czy jestem? No chyba jestem uparta, ale to nie jest jakiś głupi upór. Nie, ja jestem pragmatyczna. Ja pochodzę ze Śląska i w takiej rodzinie się wychowałam. Oczywiście mam marzenia, ale te marzenia, no na przykład to, co opowiadam o następnej płycie, którą bym chciała nagrać, to jest jednak w sferze marzeń, ale...
Ale ty realizujesz te marzenia.
Ale ja właśnie takie sobie marzenia wybieram, które się da zrealizować. No bo nie wszystkim może by się dało. Więc to jest takie raczej rozsądne podejście do tego, co robię.
W pewnym momencie uciekłaś ze Śląska, bo w Warszawie był świetny profesor, tak?
Tak, profesor Dawid Pituch ze Stanów. Przez 10 lat był w Warszawie. Tam założył klasę saksofonu on właśnie na Warszawskiej Akademii Muzycznej. Zresztą też w Szkole Namiodowej wcześniej klasę saksofonu Dawid Pituch również założył. I byłam jego ostatnią studentką. On wyjechał z powrotem, wrócił do siebie, do Chicago i tam mieszka, pracuje, wykłada. Także trafiłam na taką jego końcówkę, ale no było to bardzo dobre spotkanie i nie spotkanie, no przez 2 lata u niego studiowałam, właściwie potem już wyjechał. I przyjaźń, jakiś taki związek, który do dziś trwa, chociaż widzieliśmy się ostatnio może za 4 lata temu, ale profesor Pituch należy do tych, którzy o każdym swoim studencie potrafią coś powiedzieć, a co szczególnie miłe, coś dobrego. Pisał nawet o nas, bo była nas taka grupa studentów, którzy przez te lata u niego studiowali i każdy znalazł jakieś swoje zdanie na swój temat w jego książce Saksofon od A do Z, którą wydał w Polsce zresztą. No zresztą jest to taka książka, w ogóle takie kompendium wiedzy na temat saksofonu. Wszyscy studenci i nie tylko we wszystkich swoich pracach korzystają bez przerwy z niej, bo bardzo jest dobrze napisana.
Do rozmowy z Aliną Mleczko powrócimy już za chwilę. Słuchamy fragmentów jej ostatniej płyty. To płyta Sonatina für Alina.
To są utwory polskich kompozytorów, które powstawały na przestrzeni lat, trzeba powiedzieć, bo pochodzą jeszcze z lat 90., kiedy kończyłam studia. Wtedy pisali dla mnie Paweł Mykietyn czy Jacek Grudzień. Jest tam koncerto właśnie Jacka Grudnia na saksofon sopranowy i smyczki. Jest Sonatina für Alina Pawła Mykietyna. Był to jeden z jego wczesnych utworów, kiedy byliśmy na studiach. Właściwie dla mnie to nawet nie był koniec studiów, tylko gdzieś w trakcie. Wtedy był on na saksofon altowy z warstwą elektroniki. Po latach pomyślałam za zgodą Pawła Mykietyna oczywiście, żeby zrobić wersję na saksofon i orkiestrę smyczkową.
On rozpisał?
Tak. I ta wersja właśnie dosłownie sprzed niemal chwili, bo tuż przed nagraniami, które odbyły się no już rok temu, ale dla takiej płyty to nie jest aż tak długi czas, ponieważ to wszystko dość długo trwa, przygotowanie, produkcja i tak dalej. Tuż przed nagraniami właśnie na płytę w klasztorze w Cedyni, dosłownie w tym samym tygodniu jeszcze dostałam nuty, żeby móc to nagrać. Także cieszę się, że to wszystko się tak potoczyło i że się udało. Tym bardziej, że ostatecznie właśnie od tego utworu wziął się tytuł całej płyty. Cieszę się, kiedy mam koncerty i one są, więc wszystko się dobrze rozwija. Z każdym rokiem mam wrażenie, że jest ich więcej i są one coraz ciekawsze, więc to jakby zaspokaja moją próżność i moją chęć rozwoju, a nie to, żeby starać się sprostać jakimś ogólnym wymaganiom. Więc jednak w większości wypadków ja gram to, co jakoś tam jest mi po drodze, z czym się mogę utożsamić. I to dotyczy zarówno muzyki współczesnej, jak i innych gatunków, kierunków, gdzie trochę próbuję swoich sił. No właśnie to jest tak, że działam według jakiegoś swojego planu, tak mi się wydaje. I po tym, kiedy ta płyta się ukazała, kiedy ma całkiem dużą promocję, okazuje się, że jest dość duże zainteresowanie, z czego się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim rozgłośniom i recenzentom, którzy piszą bardzo przychylnie o tej płycie. Ja już mam kolejny plan, co chciałabym zrobić i to jest raczej dążenie do tego, jak znaleźć środki, jak znaleźć możliwości, żeby to wykonać, niż czekanie, to co sobie już wymyśliłam, niż czekanie na to, aż coś się samo trafi albo ktoś coś sam napisze i może akurat do mnie to trafi. Raczej są też jakieś moje inspiracje, no może jakoś tak tu się wychwalam teraz za bardzo, ale tak jest, bo i w przypadku Jacka Grudnia Concerto to była może nie tyle inspiracja, co bardzo duża chęć z mojej strony, żeby on to zrobił i naciski, żeby to zrobił, więc to zrobił. Chociaż dedykował ten utwór komu innemu, natomiast ja go prawykonywałam i chyba jak dotąd jestem jedną saksofonistką, która gra ten koncert na koncertach. No Sonatina Fiorellina, no to Paweł dla mnie zrobił. Anioły w Ameryce, to jest temat przepiękny. Pawła Mykietyna ze sztuki o tym samym tytule w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie do tego spektaklu nagrywaliśmy to w składzie. Paweł Mykietyn na fortepianie, kontrabas, perkusja i ja na saksofonie i wtedy miało on to trochę inny charakter, bardziej tak nawiązywało może do ballady jazzowej. No też właśnie konstruując tę płytę wymyśliłam, że to będzie świetnie brzmiało ze smyczkami i też przerobiliśmy to na smyczki. No i co tam dalej mamy? Sonata Jerzego Derfla, tak, na saksofon i kwintet smyczkowy. To pan Jerzy Derfel zrobił z własnej nieprzymuszonej woli, jak sam mówi. Usłyszał gdzieś, jak gram i spodobało mu się i napisał utwór. Także no, cieszę się, że to się tak układa. Aczkolwiek też wspominałam już gdzieś, że ta płyta właściwie powstawała przez kilkanaście lat. To znaczy nie dosłownie, ale kiedy zagrałam pierwszy raz utwór z saksofonem i orkiestrą smyczkową, pomyślałam, że taką płytę kiedyś nagram, tylko musiało upłynąć dobre kilkanaście lat, żeby zebrać takie utwory, które moim zdaniem właśnie jakoś odzwierciedlają te moje zainteresowania, czy tę moją jakąś tam muzyczną stronę. Mam szansę być tutaj kolejny raz. Bydgoszcz jest niezwykle dla mnie gościnna i cieszę się, bo zawsze przeżywam tutaj wspaniałe chwile i cieszę się bardzo, że mogę znowu tutaj być.
Ale trzeba powiedzieć, że no, o tym zresztą już słyszeliśmy, ta płyta była nagrywana w wyjątkowych wnętrzach i to też dodało jej takiego specjalnego brzmienia.
Smaku. Tak, tak. Klasztor w Cedyni, bodaj XII wiek, kamień dookoła. No, co te mury widziały tego...
A nie baliście się tych nagrań właśnie w takich
wnętrzach?
Nagrań
się nie baliśmy. Ja się bałam duchów, przyznam szczerze. Nie wiem zresztą, co zadziałało, czy jednak takie napięcie i emocje związane z nagraniami, czy rzeczywiście coś takiego było w tych murach, że trudno było o sen i wypoczynek cały czas. Ciężko pracowaliśmy, albo gdzieś tam się coś kołatało, jakieś szumy, szmery i duchy przeszłości, które ostatecznie chyba nam sprzyjały, bo płyta nieźle wyszła. No w studio się pracuje, po prostu pracuje się nad każdym szczegółem, poprawia się, odsłuchuje się, no to jest taka kuchnia właściwie wszystkich tych składników, które później w połączeniu dają efekt ostateczny. W studio jest się wiele godzin, te siły trzeba rozkładać na ten czas. To właściwie jest nieporównywalne. Z jednej strony jest to fantastyczna praca, bo taka, która daje możliwość wejścia, zagłębienia się, wyłapania każdego szczegółu, a z drugiej strony chyba trudniejsza dla mnie niż wyjście na koncert, bo chociaż koncert mamy na żywo, jest ten jeden moment i drugiego nie będzie i publiczność krytyczna, która widzi każdy szczegół i słyszy i jest wiele elementów, nad którymi trzeba zapanować, to mimo wszystko taka żywa sytuacja chyba dla mnie jest bliższa. Ja jestem chyba takim typem trochę sportowym, który gna do mety i to jest to, w czym się najlepiej sprawdza. Już takie długie dystanse wieloetapowe, to już trzeba zaplanować inaczej troszkę, rozłożyć siły.
A ten kolejny pomysł na nagranie? To będzie inna Alina Mleczko?
No tak, nie będzie to muzyka współczesna. Nie będę zdradzać szczegółów. Poza tym nie wiem, czy do niego dojdzie do realizacji, ale bardzo w to wierzę. Też byłby to projekt z orkiestrą, no i będę będę się uśmiechać do szanownych sponsorów, żeby to było możliwe.
No to teraz czas zaprosić na jutrzejszy koncert również Alina Mleczko, która będzie bohaterką koncertu piątkowego.
Przepiękny instrument. To może kilka słów właśnie o twoim przyjacielu.
Dzień dobry państwu. Saksofon altowy Yamaha X, najnowszy model. Tym razem cieszę się, że znowu jestem w Bydgoszczy, bo tutaj zawsze przeżywam piękne chwile i zwykle zastaję piękną pogodę. Tym razem w koncercie na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową Aleksandra Głazunowa. Piątek, 19, zapraszam.
Alina Mleczko, zapraszamy. Jutro saksofon w roli głównej Filharmonii Pomorskiej. A teraz spotkanie...
Ładny saksofon.
Ładny, bardzo piękny. A teraz profesor Zbigniew Bargielski, wybitny polski kompozytor, profesor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest to istotne, to nazwisko, jedno i drugie.
Ponieważ obchodzimy w tym roku rok, między innymi rok Feliksa Nowowiejskiego, a Feliks Nowowiejski, jak już sama powiedziałaś, jest patronem uczelni, to uczelnia postanowiła zorganizować specjalną sesję naukową. Mówiono o fenomenie tegoż kompozytora, no ale właśnie... No coś jest w tym, że ten kompozytor jest rzadko wykonywany i to pewnie nie bez przyczyny.
O tym wszystkim powie profesor Zbigniew Bargielski.
Panie profesorze, mamy rok, między innymi rok Feliksa Nowowiejskiego, to jest patron naszej uczelni. Kompozytor, mimo wszystko, nie aż tak bardzo znany w Polsce. Być może ten rok przybliży jego twórczość. Ale jest pewnie też jakiś powód, że nie jest to kompozytor aż tak często grywany i aż tak często umieszczany w programach chociażby koncertów.
No tak, ja bym powiedział, może to uogólnienie byłoby zbyt ryzykowne, ale nie mniej, że to jest kompozytor passé. Kompozytor, który właściwie nie pasuje chyba od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o polski świat muzyczny, ale żeby zawężając to pojęcie, jeśli chodzi o sprawy koncertów filharmonicznych czy jakichś innych koncertów, jest to kompozytor, który wychowywał się i działał w szczególnych warunkach, jeśli chodzi o wykształcenie i działalność artystyczną i stylistykę, estetykę. To jednak to taka typowo niemiecka z przełomu wieków, co można spotkać, czy można było chyba spotkać takich kompozytorów, no nie wiem, czy na setki na terenie Niemiec, Austrii. I ta estetyka jednak ciąży na tym. Poza tym właśnie estetyka, po prostu no, od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Ja już nie mówię o sprawach czysto politycznych, kiedy on mógłby, czy uchodził za synonim walki o polskość, o krzywienie polskości, więc ten element, nazwijmy to patriotyzmu, no, był bardzo znaczący i na pewno on sobie tym w jakimś sensie no, pomógł, nawet podświadomie. W każdym razie ten element je pomógł, że był w swoim czasie bardzo popularny. Natomiast jeśli chodzi o estetykę muzyki, w ogóle sztuki, no świat poszedł do przodu, nie wiem czy w dobrą stronę, ale rozwinął się jakoś w inną stronę i on właściwie ani neoklasycyzm był później już po nim, ani jakieś inne kierunki, które no powiedzmy tak jak dodekafonia, druga szkoła wiedeńska, no zupełnie to były kierunki, które nie pasują do tych tendencji, które można było zauważyć w propagowaniu w ogóle sztuki czy sztuki muzycznej. Więc ja szczerze mówiąc nie widzę dla niego miejsca, poza tym, że podkreśli się ten nurt patriotyczny, takiego no, jednak wkładu w sztukę muzyczną, powiedzmy swojego rejonu, czy pewnego obszaru kulturowego, bo no, nie czarujmy się, nie wszyscy są zwolennikami tej nowoczesności w różnych jej formach, jeśli chodzi o sztukę czy o muzykę, nie wszyscy są fanami jakiejś awangardy czy nawet postawangardy, natomiast jego twórczość jest, wydaje mi się, bardzo wyraźnie nakreślona, bardzo wyraźnie zarysowana i niestety zamknięta nie przez sam akt, że zmarł kilkadziesiąt lat temu, tylko po prostu, tak jak wspomniałem, no nie pasuje do rzeczywistości, ale przy jakichś okazjach, przy jakichś rocznicach, przy takich okazjach, że jest właśnie patronem Akademii Muzycznej w sprawach jakichś bardzo lokalnych, no nie mówiąc już o wspomnianych wspomnianych przeze mnie patriotycznych akcentach, no to znajduje swoje miejsce. Uważam, że jest to miejsce nie najgorsze, bo byli jeszcze tacy kompozytorzy, powiedzmy jak Ludomir Różycki, który właściwie żył w tym samym czasie jak Nowowiejski. Według mojej skromnej oceny trochę wyżej stojący, nie tyle jeśli chodzi o szkołę artystyczną, czyli o rzemiosło, o métier, tylko stojący trochę wyżej, jeśli chodzi o wyobraźnię dźwiękową, muzyczną. Chociaż też nie jest uznany i nie jest à la mode obecnie. No nie mówię o takich kompozytorach bardziej współczesnych, jak na przykład Bogusław Szabelski, znakomity pedagog, zresztą mój mistrz, dlatego że u niego kończyłem moje wykształcenie muzyczne w Polsce, neoklasyk, który właściwie nie zajmuje żadnego miejsca, bo szczęśliwy Nowowiejski ma przynajmniej uczelnię swojego imienia i przy takich i trochę innych okazjach może znajduje się dla niego miejsce, na przykład jeśli chodzi o działalność churalną czy tego typu. Natomiast biedny Szabelski jest w ogóle niewykonywany i właściwie zapomniany. Także kilka jeszcze takich postaci by się znalazło i po prostu właśnie tacy są.
Dużo tych utworów aż tak nie ma skomponowanych i znanych, tak jak pan powiedział. Tu z okazji jubileuszu Orkiestra Akademii wykonała poemat Quo Vadis. Są utwory organowe i tak dalej. Czy to rzeczywiście wystarczy, żeby w ogóle pamiętać tego kompozytora? Jak będzie za 10-20 lat? Czy będzie to tylko właśnie patron uczelni?
No trudno być prorokiem, szczególnie jeśli chodzi o sztukę, która też się rozwija w sposób dialektyczny, czyli jakaś teza, antyteza, synteza, później powroty. Mogą być nawet powroty jakieś romantyczne czy postromantyczne. Któż to wie, po tych różnych doświadczeniach awangardy, wszystko się może zdarzyć. I jeśli chodzi o moje zdanie, nie jest specjalnie jakieś miarodajne, to jest tylko mój osobisty oczywiście pogląd. To jest sztuka, która zajmuje odpowiednie miejsce w takim stopniu, w jakim znajduje się. Ani mniej, ani więcej. Czyli nie ma jakichś, że tak powiem, jakiegoś elementu może pozytywnego w tym znaczeniu, że będzie utrwalać się, docierać do szerszego ogółu publiczności, bo nawet ta publiczność taka bardzo, przynajmniej niewyrobiona i niezawodowa, to ma swojego, prawda, na przykład Kilara, który takie miejsce może zajmować właśnie w naszych czasach, jakie Nowowiejski zajmował w swoich czasach.
Co decyduje o tym, jakie cechy, czy języka muzycznego kompozytora, czy samego kompozytora, że dany twórca jest modny, czy też passé?
Och, to bardzo niewygodne pytanie, tak bym powiedział. Trudne, nietrudne, ale niewygodne. To są upodobania odbiorców. Oczywiście prym nadają temu może ci bardziej wyrobieni, którzy, powiedzmy muzykolodzy, teoretycy muzyki czy sztuki, którzy wypowiadają się w sposób publiczny i utwierdzają publiczność, względnie kierują publicznością, kierują smakiem publiczności tej trochę szerszej. Wydaje mi się, że decyduje o tym pewna taka powtarzalność w sztuce aktualnie tworzonej. Jeśli to jest powtarzalność, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś epigonizmem, eklektyzmem. Jeśli są jakieś nowe elementy, to one są właściwie traktowane jako plus, jako jakiś dowód na rozwój sztuki, mimo że nie możemy powiedzieć, że sztuka, która powstaje, jest lepsza czy gorsza. Po prostu jest jaka jest. Zresztą to nie są nowe zjawiska, to nie jest jakaś taka bardzo specyficzna sprawa dla naszego wieku. Chociaż nasz wiek, jeśli chodzi o sprawy sztuki, ma swoje takie bardzo też i specyficzne momenty. Lutosławski na przykład mówił, że marzy mu się takie techniki pisania, takie pewne reguły, które by obowiązywały pewne środowiska muzyczne, jakieś reguły bardziej właśnie ogólne, według których można byłoby sztukę tak czy inaczej interpretować, ale świat jest w stanie entropii, rozproszenia, również sztuka tak samo. Właściwie nie można mówić o jakimś stylu ogólnym, ogólnie panującym, czy na terenie danego kraju, czy na terenie Europy, czy w ogóle świata. Każdy, że tak powiem, jest kowalem swojego losu, ale również swojej stylistyki i nie można powiedzieć, czy wyraźnie palcem pokazać, że ten jest zwolennikiem tego, tamten jest zwolennikiem czego innego. Każdy jest zwolennikiem siebie samego i na własną miarę, i na własną odpowiedzialność tworzy. To są takie ogólne refleksje, także tak mogę tylko odpowiedzieć. Oczywiście, gdybym zajmował się teorią sztuki, gdybym był muzykologiem, to może bym w punktach odpowiedział, na czym to polega, że właśnie coś jest mniej moderne i coś jest bardziej nowoczesne, bo to właściwie awangardy już nie ma. Jest postawangarda, która tym się charakteryzuje, że właśnie wszystko jest dowolne. Nie ma żadnych reguł. Nie ma żadnych reguł. I nawet wykładowcy niektórzy, nie wiem czy wszyscy, ale ja na przykład jestem w kłopocie, bo ja nie mogę mierzyć osiągnięć swoich studentów w sensie czysto pedagogicznym, według jakichś reguł, że wskazać palcem, no przepraszam, ale to nie jest tak, to nie powinno być tak, bo właśnie wszystko jest możliwe. Że jeśli ja coś zaneguję, to ja muszę, że tak powiem, usprawiedliwiać się w ten sposób, że wytłumaczyć według jakich reguł uważam coś za rzecz pozytywną albo negatywną. Nie ma reguł, to jest nie do wiary, ale nie ma. To przypuszczam, że w plastyce jest może jeszcze gorzej niż w muzyce. Jednak w muzyce tradycja, że tak powiem, mocniej siedzi jeszcze. Przecież na co dzień spotykamy się z taką stylistyką, z tak zwaną tonalnością, prawda? Czyli z regułami, które są stosowane po dzień dzisiejszy. No, na przykład w grafice, w sztukach plastycznych, to już właściwie do tego stopnia tak nie ma.
To trudno być profesorem w dzisiejszych czasach, żeby w jakiś sposób powiedzieć swoim studentom, że skomponowali dobry utwór, który ma szansę zaistnieć w świadomości lub nie. I co w ogóle jest dziełem sztuki, a co już po prostu nim nie jest.
Tak, ja mogę tutaj potwierdzić to przypuszczenie. Dam przykład. Miałem studenta, przypuszczam, że zdolnego nawet, który przyniósł mi jakieś propozycje swoje, które polegały na tym, że jakieś wprowadzał efekty dźwiękowe, co prawda też niezbyt świeżej jakości, ale dla niego to była jakaś zdobycz, bo on sam, że tak powiem, wygrzebał te efekty i przyszedł z tymi efektami na papierze i moja reakcja, obejrzałem to, mówię, świetnie, świetnie, to są bardzo dobre efekty, nie są jakieś zupełnie nowe, ale nie mnie, gratuluję, no teraz niech pan te efekty wprowadzi do swoich utworów. A on mi na to odpowiada, przepraszam bardzo, ale to już jest utwór. I cóż, i właściwie dalsza dyskusja jest niemożliwa, bo ja nie mogę przekonać tego młodego człowieka, że same efekty to jeszcze to nie wszystko. Tak samo jak można grać nuty, można grać nawet bardzo czysto, bardzo szybko, ale nie zawsze tworzy się z tego muzykę. To są tylko środki techniczne, umiejętność, ale tutaj rzecz w czym innym jeszcze. Trzeba z tych dźwięków, czy nawet z tych efektów, trzeba stworzyć jakiś przedmiot, o którym możemy powiedzieć, że należy do jakiejś estetyki, że jest, no nie wiem, w mniejszym, większym stopniu dziełem sztuki.
No i proszę, jaka ładna rozmowa z tego wyszła. O komponowaniu i o braku reguł w kompozycji między innymi.
Sami Państwo muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Feliks Nowowiejski i jego dzieła przystają do rzeczywistości, czy się Państwu podobają, są zwolennicy, są przeciwnicy, jak to zawsze w sztuce bywa. A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. wieczór. Na początku tego roku ukazała się płyta prezentująca przegląd polskich kompozycji na klarnet skomponowanych w wieku XX. Na solowym instrumencie gra na niej muzyk i pedagog Mariusz Barszcz, a płytę wypełniają kameralne interpretacje utworów Kisielewskiego, Lutosławskiego, Pendereckiego, napisanych głównie na klarnet i fortepian. Współczesny klarnet powstał w początkach XVIII wieku. W połowie tego wieku instrument zaczął być używany w orkiestrze, a także solistycznie. Często zastępował altówkę w zespołach instrumentalnych. Od początku XIX wieku wraz z nadejściem romantyzmu popularność klarnetu zaczęła rosnąć, szczególnie w twórczości Karla Marii Webera. XIX wiek to także czas pierwszych wirtuozów klarnetu. Mariusz Barszcz, którego będziemy słuchali, był wielokrotnie nagradzany podczas licznych festiwali. Na początek posłuchajmy go w tańcu na klarnet i fortepian Kazimierza Serockiego. Ta dowcipna miniatura jest reminiscencją ludowego tańca. Soliście towarzyszy na fortepianie Piotr Saciuk. Mariusz Barszcz i Piotr Saciuk grali taniec na klarnet i fortepian Kazimierza Serockiego. Album, na którym utwór został utrwalony, ukazuje rozmaite oblicza muzycznych struktur, począwszy od folkloryzującego cyklu miniatur Witolda Lutosławskiego przez wczesne miniatury zaledwie 23-letniego Krzysztofa Pendereckiego na ocierających się o awangardę eksperymentalnych utworach Andrzeja Dobrowolskiego i Krzysztofa Knidla skończywszy. Kompozycja Serockiego, której wysłuchaliśmy przed chwilą, czerpała z muzyki ludowej. Nie inaczej jest z preludiami tanecznymi na klarnet i fortepian Lutosławskiego. Kompozycja ta, ukończona w grudniu 1954 roku, uznawana jest za pożegnanie kompozytora z nurtem folklorystycznym. Andante, którego wysłuchamy za chwilę, nie kipi witalnością i nie przywołuje nastroju wiejskiej zabawy. Jest raczej refleksyjne i pełne zadumy. Oto ono. W wykonaniu Mariusza Barszcza i Mirosława Saciuka wysłuchaliśmy andante z preludiów tanecznych Witolda Lutosławskiego. Po utworach Serockiego i Lutosławskiego na klarnet i fortepian utwór Krzysztofa Pendereckiego. Będą to trzy miniatury. Ostatnie dzieło, jakie kompozytor napisał podczas studiów u Artura Malawskiego w Krakowie. Mistrz Pendereckiego nie stronił od folkloru jako źródła inspiracji. Nic dziwnego, że korzystał z niego i student, szczególnie w częściach skrajnych utworu, pełnych energii i humoru. Po raz pierwszy wykonano te miniatury w Krakowie w 1958 roku. Miniatury na klarnet i fortepian Krzysztofa Pendereckiego grali Mariusz Barszcz i Mirosław Saciuk, a teraz z nagrań dokonanych przez obu artystów w sali koncertowej Pałacu Karola Poznańskiego w Łodzi finał sonaty na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego, ucznia między innymi Karola Szymanowskiego i przez 3 ostatnie lata przed II wojną profesora i dyrektora Konserwatorium i Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu. Cały utwór powstał już nie z inspiracji folklorem, a niemiecką muzyką barokową. Posłuchajmy finału sonaty na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego. Thank you. to finał sonaty na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego, teraz zaś niewielki utwór Jerzego Bauera, kompozytora, pedagoga i dyrygenta, laureata wielu nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich, którego utwory były wykonywane m.in. na Warszawskiej Jesieni czy Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu. Toccatina na klarnet i fortepian, której za chwilę wysłuchamy, jest krótka, lapidarna i błyskotliwa. Po raz pierwszy wykonana została w 1967 roku. Posłuchajmy jej z nowej płyty Mariusza Barszcza i Piotra Saciuka. Na zakończenie prezentacji fragmentów klarnetowej płyty wydanej w tym roku przez Dux zapraszam do wysłuchania Intermezza na klarnet i fortepian Stefana Kisielewskiego. Ta miniatura kompozytora znanego dziś chyba bardziej ze znakomitych i błyskotliwych felietonów wręcz porywa rytmicznym pulsem, atrakcyjnym brzmieniem, a także klarownością formy przypominającej jakieś muzyczne perpetuum mobile. Zresztą posłuchajmy.